Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o męczennikach i męczeństwie, a zaczniemy naszą rozmowę od tych męczenników, którzy nie należą do odległej historii, tylko właściwie do współczesności. Są męczennikami tych czasów, nawet nie ostatnich lat, tylko dosłownie, żeby i cały czas w świecie są męczennicy chrześcijańscy i o nich zaczniemy rozmawiać. Moim rozmówcą dzisiaj w konwersatorium jest Tomasz Rowiński. Dzień dobry, Tomku. Parę dni temu organizowałeś z grupą naszych przyjaciół z Fundacji Świętego Benedykta doroczną drogę krzyżową z męczennikami chrześcijaństwa. To jest coś, co trwa już od lat, wraca co roku, czasami tylko w Warszawie, czasami także w Poznaniu. Dlaczego mamy odbywać drogę krzyżową nie tylko z pamięcią o męce pańskiej, ale także z widokiem, z refleksjami dotyczącymi ludzi, którzy giną za Chrystusa dzisiaj? Takie pytanie otwierające.
Droga krzyżowa jest organizowana, można powiedzieć, szerzej przez środowisko, z jednej strony Fundacji Świętego Benedykta, też przez Fundację Chrystiani, która jest jednym z pomysłodawców.
O, właśnie, dobrze.
Razem z panem posłem Markiem Jurkiem. Można powiedzieć, że dwie takie strony inicjujące były. Także jest zaangażowany w tą drogę krzyżową Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tak, znana, duża organizacja zajmująca się chrześcijanami w trudnej sytuacji, tak byśmy to powiedzieli, prawda, na świecie. Więc jakby jest to konglomerat różnych środowisk. O, trzeba też wymienić oczywiście Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej, które jest też takim formalnym, można powiedzieć, formalną instytucją kościelną, która przygarnia, tak, to wydarzenie organizowane przez świeckich ostatecznie. No to jakby wiele spraw organizacyjnych ułatwia, bo publiczne wydarzenia religijne mają łatwiej, można powiedzieć, jeśli są publiczne i gdzieś trzeba przemaszerować z miejsca na miejsce, to wiele ułatwia. Natomiast sama ta idea, tu 5 lat maszerowania jest, bo to jest takie maszerowanie bardzo żwawe, jednak idziemy od parafii świętego Klemensa na Woli do parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, do grobu.
Do grobu księdza Jerzego.
Tak. Więc to jest prawie 5 kilometrów, do tego jest 14 jak zawsze stacji, prawda? To wszystko musi się zamknąć w jakiejś rozsądnej, czasowej ramie, tak? Więc to jest takie maszerowanie dosyć żwawe. Ta idea pojawiła się 5-6 lat temu, kiedy jakby trochę można powiedzieć, że w Polsce te nasze środowiska uświadomiły sobie, że sprawa męczeństwa czy prześladowania chrześcijan, bo dokładnie to jest droga krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan, jest no nieobecna, bo po prostu jest nieobecna w mediach, jest nieobecna gdzieś na niwie władz, tak? W ogóle się nie pojawia, nie ma zainteresowania tym tematem, gdy równocześnie raporty takich organizacji właśnie jak na przykład Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czy niekatolicka, taka ogólnochrześcijańska Open Doors, prawda, wskazują na to, że po prostu jest kilkadziesiąt państw, właściwie liczba dobiegająca do połowy państw na świecie, gdzie chrześcijanie w jakiś sposób doświadczają jakiejś opresji, tak? To nie zawsze jest męczeństwo, ale czasami jest to jakiś rodzaj społecznego wykluczenia, prawnego.
W jakimś stopniowaniu, zaczynając od właśnie takiego wykluczenia albo szkodzenia życiu religijnemu, strukturom życia religijnego, a kończąc, jeszcze przechodzimy po drodze przez zakazy takie czasami no, bardzo konkretne, dotyczące posiadania Pisma Świętego, przedmiotów kultu, gromadzenia się na modlitwę, a kończymy po prostu
na zabijaniu
tak, ludzi.
Tak, no i jakby ta sprawa tej nieobecności, tego problemu w przestrzeni publicznej, jakby wołała o to, żeby jakiś publiczny akt powołać, może w ten sposób, tak? Powiem, więc droga krzyżowa, która no, jest pokutnym nabożeństwem, chyba to będzie dobrze tak nazwać, prawda? Jest jakąś taką formą właściwą, wydawało się, po prostu modlitwy, która równocześnie daje możliwość publicznego powiedzenia o tym, też jako wydarzeniu, tak?
Kontekst to zazwyczaj, jak rozumiem, chyba zawsze wielkopostny tego przedsięwzięcia, to jest mówienie Bogu i przy Bogu, tak, mhm. i wobec Boga, o tej krwi, albo o tych cierpieniach, albo o tych udrękach, które ludzie za wiarę doświadczają. Można by było zapytać, czy chrześcijanie są w tej sprawie tak wyjątkowi, czy po prostu dlatego o nich mówimy, bo sami jesteśmy chrześcijanami, no upominamy się o swoich braci, swoje siostry, tak mogę powiedzieć, takie zadać sobie pytanie, tak? Czy dlatego również, że są jakoś, można powiedzieć, negatywnie uprzywilejowani przez to, że są tym głównym celem w świecie prześladowania? Czy to drugie to jest słuszne?
Wszystkie te wątki są jakoś ważne i obecne. No, kto się ma upominać o braci w wierze, jeśli nie inni bracia w wierze, prawda? Którzy pamiętają o nich, ale też jakby jest oczywiste, że te chrześcijanie są tą największą taką grupą, jakąś rodzajem tożsamości, prawda, byśmy dzisiaj powiedzieli, w świecie, która tych prześladowań na różne sposoby doznaje, więc tu są, jak mówiłem wcześniej, to milczenie, tak, o tych faktach, jakby, że to jest taka prawda niekochana zupełnie przez świat, no to można powiedzieć, że my jako chrześcijanie, no jesteśmy zobowiązani po prostu, żeby to jest moralny pewien wyraźnie. Obowiązek, żeby o tym mówić.
No, pewnie tak się zastanawiam, skąd bierze się to milczenie, no z różnych tak od razu mi się narzuca powodów, takie, zaczynając od takiego, że pewnie na przykład w kraju, który ma dość daleko do tych prześladowanych, tak, no bo tak się rozejrzymy, stając w dowolnym miejscu w Polsce, to oczywiście nie czujemy tego klimatu zaostrzającej się tak radykalnej, tak, jakiejś antychrześcijańskiej fobii. Są polemiki, są bardzo czasami no, sięgające także poniżej kultury jakieś antychrześcijańskie wystąpienia. Niemniej no, nie są to jakieś zamachy wprost uderzające w ludzi przynajmniej. No, nie o takich tutaj mówimy. Więc pewnie trzeba przypominać wewnątrz tego, tak, tego świata chrześcijańskiego, wewnątrz Polski, która nie ma od dawna takich doświadczeń takiego wprost prześladowania. No, trzeba przypominać o tym, że są takie obszary, takie kraje, w których jest zupełnie inaczej. Więc to by było takie przypominanie zwrócone jakby przeciw zapomnieniu, które sami, tak, jesteśmy w stanie sobie utworzyć. A drugie, no to pewnie jest to reakcja na zapomnienie, którego ktoś by chciał dlatego, żeby z drugiej strony wmawiać nam, że jakby wyciągając różne prawdziwe czy nieprawdziwe fakty z przeszłości, tworząc taki negatywny obraz chrześcijan jako prześladowców, tak, a nie prześladowanych. No, przypominanie, że dzisiaj chrześcijanie nie występują jako prześladowcy, tylko jako prześladowani. Łącznie, jak się powiedziało, również bodaj najbardziej, najliczniejsza, najbardziej konsekwentnie uderzana, tak, mniejszość gdzieś w różnych krajach, gdzie chrześcijanie są mniejszością. No to jak się o tym przypomni, to oczywiście to jest kwestia jakiejś apologii, tak, chrześcijaństwa, obrazu jego prawdziwego. Będziemy rozmawiali dalej o męczeństwie męczennika, ale teraz zróbmy sobie krótki oddech, przerwę. Wracamy do naszej rozmowy. No cóż, to oczywiście w naszym konwersatorium nie tylko chodzi nam o to, żeby powiedzieć Państwu o takiej szlachetnej inicjatywie, żeby trochę wspomnieć o czymś, co zresztą już w tym roku się, jeśli chodzi o Warszawę, odbyło, może jeszcze ktoś gdzieś, bo to jest w końcu przecież inicjatywa społeczna, więc zależy od aktywności ludzi. Parę lat temu nie było nigdzie Orszaku Trzech Króli, tak, a potem się pokazał i pewnie taka bardziej radosna forma łatwiej się rozpowszechnia, ale w naszej pobożności, w naszej kulturze polskiej jest też duża wrażliwość na takie współodczuwanie czy współcierpienie, więc może też i to odważne spotkanie z cierpieniem innych i Droga Krzyżowa to jest coś, co można by było wziąć do siebie, tak? Ale porozmawiajmy o już po prostu obrazie męczeństwa, męczenników. Mówimy tak ogólnie, pewnie jest jakaś lista krajów, tak? Mówiłeś o tym, że dość długa, tak? W której chrześcijanie doznają różnych presji. Ja rozumiem, że może to jest trochę tak jak z prawdziwą Drogą Krzyżową tą Pana Jezusa, że niespecjalnie nas taka do końca najbardziej interesuje, jak wyglądali ci poszczególni oprawcy, bo raczej byli oni jakimiś narzędziami, ale no cóż, zawsze mimo wszystko historia dotyczy też i tego, więc dzisiaj też myślimy o tym, że pewnie w krajach islamskich, tak, jest w wielu krajach islamskich jest najtrudniej chrześcijanom.
Ale myślę, że można byłoby wyjść od takiego trochę punktu, który może jest w pewnym sensie paradoksalnym, powiedział. To znaczy, że często też to wydaje mi się, że to milczenie o męczeństwie chrześcijan wynika z tego, że jest ono nie na rękę naszemu światowi zachodniemu, tak? To znaczy, że często to męczeństwo wynika z jakich działań tego świata, który jeszcze niedawno był chrześcijański, tak? Może przywołam tutaj ten przykład taki bardzo żywy teraz i jakby znany, czyli Syrię. Wiem, że jest wojna w Syrii, tak? Wiem, że jest przeciwko okropnemu satrapie, tak? Asadowi. Tylko że nie zdajemy sobie sprawy, że jakby pobudzenie tej wojny i jakby wystąpienie wobec temu przywódcy, co by nie mówić, stało się jednym z powodów męczeństwa chrześcijan tam. Dlatego, że no nieprzyjemny, tak, nieprzyjemny dyktator.
Mówiąc delikatnie.
Delikatnie, tak. Tak. Dzisiaj też tą parę dni temu mieliśmy taką no, sytuację, że jakieś ataki z użyciem gazu się, prawda, tak, pojawiają. Tak. No ale prawda taka polityczna rzeczywistości w Syrii była taka, że tenże dyktator był jedyną taką właściwie tamą wobec radykalizmu islamskiego, który z chęcią zmiótłby wszystkie mniejszości religijne i etniczne, które w Syrii żyją, tak? Można powiedzieć, że to jest tak pół na pół. Połowa to są radykałowie, czy poparcie, tak, ludności dla radykałów islamskich, a reszta to są właśnie chrześcijanie, jazydzi, różne takie odłamy, które niejako chowają się za tym dyktatorem, uh-huh. Dlatego że żaden z tych odłamów nie może sam stanowić władzy politycznej w Syrii, podczas gdy muzułmanie, jeśli się zaradykalizują, z łatwością, tak? Zaprowadzą Republikę Islamską, no, która w oczywisty sposób będzie wobec chrześcijan opresywna i opresyjna. I też ta wojna, która się toczy, pokazuje tą sytuację. To znaczy, że to cierpienie chrześcijan, to ich zabijanie i męczenie, no wynika z tego, z takich dobrych intencji Zachodu, żeby obalić dyktatora, niestety. I myślę, że w jakimś sensie ten scenariusz się powtarza w różnych miejscach, tak? Dlatego, że my jako Zachód, tak? Kiedy jakby przywołujemy jakąś swoją logikę myślenia o polityce, to tak naprawdę nie myślimy w ogóle o tych chrześcijanach, tak? To znaczy posługujemy się zupełnie jakąś świecką logiką demokracji, czy interesu, czy wolności, natomiast nie myślimy, mam wrażenie, nasi przywódcy, tak? Nie myślą z perspektywy, kto kogo będzie zabijał i kto kogo z większym prawdopodobieństwem będzie zabijał, tak? Wiemy, właściwie jest to rzecz też taka oczywista, że we wszystkich krajach tych również Bliskiego Wschodu, bo teraz sobie tutaj się zatrzymaliśmy, jakby chrześcijanie są tą wspólnotą, która ze wszystkimi najlepiej żyje, tak? Że w Syrii także była to zawsze taka wspólnota i niezależnie od odłamów chrześcijańska stabilizująca społecznie sytuacje, czyli jakby różne napięcia, które się pojawiały, to nie pojawiały się tam, gdzie byli chrześcijanie, ponieważ oni mieli taką zdolność do tworzenia dobrych relacji społecznych, tak, jako aha, wspólnoty, gminy, czy całe regiony. Więc można powiedzieć, że łatwo jest nam powiedzieć, że to zły islam, który ma wiele owszem za uszami, tak, ale niestety jakby to jest taka dynamika, no, między tym postchrześcijańskim światem, który już nie myśli z perspektywy takiego na przykład chrześcijanina światowego, byśmy powiedzieli, tak, czyli pewnej wspólnoty dobrze pojętego interesu wszystkich chrześcijan, po prostu ich dobrego życia, tak, i przeżycia, no tylko są po prostu interesy, które często się realizuje w imię ideałów Zachodu, no ale one są nierealistycznie przymierzone do życia chrześcijan w różnych miejscach świata.
To wygląda trochę tak, jakby Zachód, jeśli już pozostaniemy przy tym słowie, no w każdym razie ten świat, który jest dziedzicem tej właśnie wielkimi literami Rzeczpospolitej chrześcijańskiej kiedyś, tak, że ten Zachód dzisiaj nieustannie, tak, wszędzie wyrzeka się jakiegokolwiek misjonarstwa czy misyjności religijnej, tak, znaczy już nie chce być reprezentantem tutaj żadnego, co więcej kultywowana jest w naszej edukacji, w kulturze masowej, negatywny obraz, legenda takiej, no, misje, które właśnie gdzieś tam rozsiewały tę kulturę również Zachodu, niepotrzebnie przyciskając tych miejscowych do tego, żeby przyjmowali zwyczaje, obyczaje Europejczyków, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy cały taki obraz, a paradoksalnie dzisiaj cała, można powiedzieć, siła interwencyjna Zachodu jest nakierowana na to już właśnie, żeby nie szczepić na przykład tak Ewangelii z jej zasadami, które gdzieś od wewnątrz człowieka przemieniają, tak? Bo tutaj państwo mówi, nie, to w ogóle jest nie nasza sprawa, my w ogóle w to nie wnikamy. Tylko rzekomo neutralny, tak? Ideał polityczny, neutralny, traktowany trochę jak uniwersalny, jak taki, że wszędzie pasuje. Ideał demokracji i praw człowieka wykuty no, wewnątrz ideologii zachodnich, prawda? Zachód zrezygnował z przejmowania się sprawą krzyża i modlitwy, ale bardzo się zainteresował tym, że wszyscy chodzili w garniturach jego no, ideałów i ideologii. I stąd, jak rozumiałem też i twoją wypowiedź, bardzo częsty moment swoistej prowokacji, tak? Znaczy, próba wprowadzenia swoich stosunków politycznych, to jest ze strony Zachodu, z drugiej strony no, uruchomienie jakiegoś odruchu opornego. A czasami, i to chyba jest najbardziej tutaj ciekawe, te elementy tej władzy suwerena, tak, tej wolnej demokracji i tak dalej, są w świecie większości jakiejś agresywnej używane po prostu do tego, żeby tą właśnie demokratyczną siłą, tak, wprowadzać najbardziej radykalne, najbardziej można powiedzieć uderzające w nasze wyobrażenie także o prawach, tak, o ludzkich, jakieś zamachy, tak? Przy tym chrześcijanie stojący, no jakoś nie, z jednej strony nie będący takim jakimś politycznym kapitałem, czyli wydawałoby się, no nie powinni odbierać razów jako jakaś siła, no na przykład, nie wiem, komuś blokująca dostęp do władzy albo ograniczająca jego władzę, tak? Nie, tylko po prostu są uderzani dlatego, że są, tak?
W ogóle jest jakiś taki brak realizmu, mam wrażenie, się pojawił przez to, że, jak powiedzieliśmy, Zachód, tak sobie ogólnie to definiując, jakby porzucił tą perspektywę chrześcijańską, to znaczy w swoim myśleniu o czy to polityce, czy sprawach międzynarodowych, tak? To znaczy nagle właśnie nie jest istotne, że gdzieś jakieś całe ludy, czy całe grupy ludzkie, no akurat na przykład chrześcijanie, tak? Mogą po prostu stracić życie, tylko ważne jest, że jest ten dyktator, prawda? Mhm. To jest niesamowite, bo wydaje się, że takie realistyczne spojrzenie na sytuację w Syrii, no powinno jakby wziąć pod uwagę całość, tak, tego, co tam się dzieje i jakby pewne wyczucie jakiejś dynamiki. Natomiast tu jest tylko taka reakcja na jakąś może rzeczywiście dość obrzydliwą przemoc, która się pojawia, ale która jednak na przykład miała charakter stabilizujący, tak, dla tego kraju. Co zresztą jest bardzo ciekawe, że wcześniej tenże Asad, prawda, był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w czasach, kiedy islamiści atakowali World Trade Center, tak? Tak, więc jakby tak. Wydaje się, że gdyby Zachód zachował pewną taką racjonalność chrześcijańską, to miałby taką zdolność patrzenia na tych, którzy są najsłabsi w danym społeczeństwie, tak? Tam, gdzie nie wiem, jest potrzeba interwencji, czy politycznej, czy nawet zbrojnej, tak? To perspektywa tych najsłabszych powinna jakby determinować większość działania, bo chodzi o to, jeżeli rzeczywiście naszym ideałem jest niesienie jakiegoś dobra, oprócz tego, że my chrześcijanie byśmy chcieli nieść prawdziwą wiarę, no to politycznie jakiegoś dobra, no to należałoby właśnie zacząć od tych, którzy są najbardziej zagrożeni i potem jakby dostosowywać pewne działanie polityczne do tego, jak te siły się społeczne układają. Tymczasem nie, po prostu jest uderzenie punktowe, które rozchodzi się jak fala uderzeniowa i kto się ustoi, to ustoi, a kto padnie, to padnie. Czyli jakby już ta jednostka, która z jednej strony jest tak na piedestale naszej teraz cywilizacji, gdzieś poza Europą się nie liczy po prostu.
No cóż, gdzieś tam oczywiście w tle tego wszystkiego jest coś, o czym nie mówiliśmy, nie zamierzamy tutaj mówić, ale co oczywiście istnieje, to znaczy po prostu pokrywane tym lukrem różnych ideologii, oczywiście też pewne realpolitik interesów, chęci zachowania swoich wpływów i tak dalej. Stąd ta nagła zmiana czasami przyjaźni i nieprzyjaźni, niezależnie od tego, że ktoś pozostaje tym, kim był do tej pory. Ale zostawmy to na boku. Obok tych przestrzeni islamskich, takim nieprzyjaznym światem dla chrześcijan, pozostają oczywiście te wszystkie formy transformacyjne komunizmu, tak? Czy krajów, w których komunizmowi albo udało się jakoś ewoluować tak, że nawet już jakby traci na zewnątrz te swoje straszne postacie, tak? Jest przymilny.
Staje się bardziej, kapitalizmem tak? państwowym. Kapitalizmem na państwowym
w Chinach, prawda?
Tak,
ten kraj, o którym coraz częściej mówimy, tak? Coraz więcej jest różnych dyskusji o możliwych jakichś tutaj różnych wielkich przekształceniach i planach na mapie, tak? No to Chiny są również rzeczywiście tym samym dokładnie krajem, w którym nie tylko ta wieloletnia polityka proaborcyjna, to jest coś przerażającego, jakiś ten przemysł śmierci, ale równocześnie obraz oczywiście także tych swoistych obozów koncentracyjnych dla dzieci, tak, produkujących zabawki i tak dalej, ale również właśnie świat prześladowań chrześcijan, ta bardzo skomplikowana sytuacja.
No trzeba by spojrzeć pewnie, zanim przeskoczymy na Chiny, to trzeba jednak wspomnieć też o kraju, który od zawsze, czy od lat, odkąd są jakiekolwiek takie raporty prowadzone, jest na pierwszym miejscu, czyli o Korei
Północnej. Korea Północna, tak.
Które jest w ogóle, samo to państwo jest obozem koncentracyjnym, ale jeszcze samo tworzy obozy koncentracyjne, gdzie no, chrześcijanie po prostu przebywają, tak?
Tak.
I jakby no, nie ma innego miejsca
w tym kraju. Bywają zwyczajnie eksterminowani.
Tak, tak. Również. Więc jakby to jest zdecydowanie, nawet właśnie Korea Północna, nie wiem, wyprzedza Arabię Saudyjską, gdzie też nie można żadnych oznak kultu czy pobożności chrześcijańskiej pokazywać, bo można za to stracić życie, prawda?
Tyle, że tam mamy, w Arabii mamy, jest to motywowane jakąś religijnością, tak, która tutaj konkuruje, a w Korei mamy po prostu kontynuację państwa takiego przechodzącego w religię ateizmu, tak? Ateizmu politycznego.
Nawet w Arabii Saudyjskiej, która jednak ma pewne interesy z Zachodem, są takie enklawy, na przykład, gdzie żyją sportowcy, prawda? Wiadomo, że wśród sportowców wielu jest wierzących ludzi, ale są całe takie miasta zamknięte po prostu, gdzie żyją ci, którzy pracują na przykład w klubach, tak, sportowych, piłkarze, koszykarze i tak dalej, i tak dalej. I tam się nie zabrania
kultu
chrześcijańskiego. Natomiast Korea to jest taki stuprocentowy, obóz koncentracyjny dla chrześcijan.
No tak, w porównaniu do tego oczywiście Chiny wyglądają zupełnie inaczej, jest nagły skok, tak, bo tam jednak mamy tę całą przedziwną historię tego zamieszania z kościołem oficjalnym, tak zwanym patriotycznym, tak, z kościołem podziemnym, nieoficjalnym, to się jeszcze na dodatek wszystko w terenie miesza, przenika. Chiny nie są kontynentem geograficznie, ale to jest jakby świat zupełnie dla nas, tych, którzy się tam nie zbliżyli do niego, trudno poznawalny. No dobrze, tę naszą przechadzkę taką po z kolei drogach krzyżowych tych prześladowanych tutaj sobie zrobiliśmy, ale spróbujemy jeszcze porozmawiać przez chwilę o tym, jakie znaczenie poza cierpieniem, tak, wnosi męczeństwo, wnosi także, ale to za chwilę, po przerwie. Wracamy do rozmowy. To może trochę nie tak, że jedynie to, co najważniejsze, zostawiam w tej rozmowie na sam koniec, ale proszę, potraktujmy to jako wędrówkę do wnętrza. Przeszliśmy różne warstwy tego tematu męczeństwa, różnego męczeństwa dzisiaj, męczeństwa chrześcijan. To jeszcze dotknijmy tego po prostu samego najgorętszego sedna sprawy. Starożytni, w czasach, gdy chrześcijaństwo po raz pierwszy doznało prześladowania, krwawego prześladowania, starożytni mówili, tak, to się powtarza do dzisiaj, że to krew wiernych, krew chrześcijan jest posiewem dla chrześcijan następnych. Krew męczenników jest posiewem chrześcijan. To nieraz, mówiąc o męczennikach dzisiaj, podnosi się, powtarza, bo można powiedzieć, że to wiek XX, czyli ubiegły i obecny, jest takim znowu czasem, kiedy te wielkie męczeństwa chrześcijańskie wróciły, tak? Jednak no, można powiedzieć, że wyjąwszy te konflikty wokół misji, tak, które miały miejsce w wiekach uprzednich, to czegoś takiego jak masowe, takie liczone w wielu, tak, wiele ofiar męczeństwa, no już od starożytności się nie odbywały. Chyba skłania, żeby dzisiaj pomyśleć, wrócić do tej refleksji, co to męczeństwo nam przynosi, jakim świadectwem jest dla dla świata. Kiedyś to był filozoficzny temat, bo po prostu, po, jak wiemy, taka męczeńska właściwie, można powiedzieć filozoficznie, śmierć Sokratesa była momentem wybuchu właściwie całej wielkiej filozofii, bo to wokół niej powstała i refleksja Platona. To musiało być jakieś niesamowite przeżycie. On wracał do tego nieustannie w swoich dialogach, nie tylko do postaci nauczyciela, mistrza, ale także po prostu do...
W ogóle do postaci kogoś, kto jest sprawiedliwy i tak, sam przez to, że tak, jest sprawiedliwy, tak, to musi ponieść śmierć z ręki, tak, prawda, innych, tak, ludzi. Jakby, tak, ten taki topos właściwie już oderwany od Sokratesa.
A my w tej chwili patrzymy na to już w całej perspektywie, no, zupełnie uniwersalnej, bo mówimy o Chrystusie uniwersalnym, odkupicielu, tak, takim, który, jego męczeństwo w konkretnym miejscu dotyczy wszystkich, ale potem są chrześcijanie, którzy wylewają swoją krew. Czasami to wylanie krwi jest wejściem do chrześcijaństwa, przecież męczeństwo czasami było sposobem, no, wyznania wiary jeszcze niepotwierdzonej chrztem, prawda? Takie. Dzisiaj to świadectwo tych chrześcijan w świecie, który traktuje chrześcijaństwo bardzo często jako taką wyczerpaną narrację, historię, która już tam się odchodzi, prawda? No, znaczy, problemem nie jest to, że chrześcijanie pojawiają się jako niezrozumiałe, nieliczne grupki, które po prostu z przyczyn politycznych się eliminuje, tak? Tak jak było w starożytności, tylko jesteśmy, tak można powiedzieć, no, w Polsce to zupełnie jeszcze inaczej się to odczuwa, tak? Ale jesteśmy ludźmi, którzy budzą czasami swoim credo raczej w tym sensie takie znużenie. No, wszystko już powiedzieliście, co mieliście do powiedzenia, czy świat zmieniliście. No, i takie mnóstwo tych wszystkich zarzutów, które zaraz z tym się wylewa, to w takim razie nie przeszkadzajcie nam. No, myśmy mówili o zderzeniu z innymi religiami, z ateizmem i tak dalej, ale wewnątrz naszego świata dzisiaj jest taki klimat do tego, żeby powiedzieć chrześcijanom bye bye. A jak chcecie dalej nas tutaj zamęczać swoimi opowieściami, no to po prostu skreślimy was z listy.
Tak, ja, bo myślę, że jak się dzisiaj patrzy, to też ten wymiar męczeństwa, ale też w takim wymiarze tego, co potem się dzieje, tak, można powiedzieć, z męczennikiem w przestrzeni kościoła na przykład, tak, czyli na przykład proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny, to jakby ścierają się chyba dwa takie elementy. Jeden, byśmy widzieli, antyczny właśnie, dawny, a drugi nowy, który jest czymś takim, powiedziałbym, jakąś taką walką z zapomnieniem, tak? To znaczy, że Kościół chce wynosić dzisiaj też męczenników na ołtarze, chce o nich mówić. Te procesy się toczą, na przykład, tak? W Indiach się toczy proces 22 męczenników z Orisy, tak? Tam jest etap diecezjalny, no ale to się toczy, mimo trudności są zbierane materiały, bo po prostu jakby Kościół, no, stał właśnie się taką instytucją.
Indie, tak, Indie, oczywiście.
Gdzie żyją pokojowi buddyści, przepraszam za taką ironię. Skarkos. Że Kościół staje się jakby takim miejscem, gdzie objawia się pamięć Boża, tak? To znaczy obowiązkiem jakby Kościoła jest pamięć o tych, którzy zginęli wyznając prawdę. Nigdzie poza Kościołem oni pamięci by nie doświadczyli. To trochę jest, można tak sobie przez analogię powiedzieć, jakby to doświadczenie, którego naród żydowski, który potwierdza, że jedną z największych tragedii Holokaustu było to nawet nie tylko to, że ci ludzie umierali, ale że umarli w takiej masie kompletnie zapomniani. Zmienia nazwiska, z dziejów, z zakorzenienia, z tradycji, z tego wszystkiego, co człowieka jakby stanowi, prawda? I wydaje mi się, że w przypadku męczenników jakby to takie potrzeba głębokiego zainteresowania Kościoła losem tych ludzi, to jest pamięć, tak? Ponieważ można powiedzieć, że wszystko istnieje dzięki pamięci Boga, a Kościół tę pamięć na ziemi reprezentuje. Natomiast drugi wątek, no to ten antyczny, który też już trochę poruszyłeś, to, że oni są jednak świadkami prawdy, to znaczy antyczni ludzie, czy antyczni myśliciele jednak mieli takie przekonanie, że droga filozoficzna jest taką nauką umierania, prawda? Więc jeżeli ktoś jest gotów oddać
meditatio
życie...
Meditatio mortis.
Tak, jeśli ktoś jest gotów oddać życie za jakąś prawdę, to znaczy, że potwierdza jej faktyczność, byśmy tak troszkę powiedzieli, tak? Że to nie jest tylko taki zabieg retoryczny, że jest jakaś mniej lub bardziej prawdopodobna hipoteza i retor, prawda, wskazuje sprytnie swoją mową na którąś z nich, tylko ktoś swoim byciem albo niebyciem tutaj jakby potwierdza, tak? Jest świadkiem tego, że coś jest prawdziwe. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że to jest troszkę pewnie zapomniany wątek. On troszkę jest, wydaje mi się, zapomniany, ale jak to cała kultura antyczna, którą Kościół jednak stara się w wielu miejscach ciągle przechowywać, prawda, bo ona wydaje się, że wskazuje też na jakiś taki rdzeń w ogóle kultury, tak, pewnych zasad, które są potrzebne, żeby funkcjonowała w ogóle dobrze kultura, tym bardziej kultura religijna. A czym innym jest na przykład zamach samobójczy, prawda, który jest taką reprezentacją jakby siły, chęci narzucenia czegoś. Wcale nie musi być potwierdzeniem prawdy, ale chce być potwierdzeniem władzy pewnej, tak, więc to, tego chrześcijanie zawsze się wystrzegali. Tutaj ta granica jest bardzo wyraźna, a też ciekawe, wydaje mi się, że często współcześnie nie rozumiemy tego, tak? Wydaje się, to męczennik i to męczennik, prawda? Podczas gdy dla ludzi epoki klasycznej nawet, czy średniowiecznej, czy nawet pewnie i takiej nowożytnej, wcześniejszej, no to były rzeczy, których nie można było porównać.
Tak,
to był zupełnie inny zakres działania.
Trochę nam się to słowo męczennik rzeczywiście rozlewa znaczeniowo, tak trochę wygląda na to, że nawet człowiek, no swoją drogą, to są oczywiście rzeczy zawsze okryte jakimś majestatem, jak zawsze śmierć ją przynosi, ale powiedzmy, że ludzie, którzy na przykład w służbie publicznej zostali dopadnięci, tak, przez śmierć, tak czy inaczej, no czasami mamy pokusę, żeby w rozpędzie nazwać ich męczennikami jakiejś sprawy albo i tak dalej, no ale to już jest jednak daleki sens, tak, to znaczy męczeństwo jest jednak odwagą dawania świadectwa, wtedy, gdy jest po drugiej stronie pokusa, że mogę ustąpić i w danej sytuacji, w konkretnym momencie złamać się, tak? Czyli męczennik to jest ktoś, kto się nie daje złamać, a wtedy, gdy mówi się mu, cóż warta jest prawda przy twoim życiu, ocal je, tak? I męczennik to jest ktoś, kto mówi, nie, jeśli byłbym stracił prawdę, to straciłbym i swoje życie, złamałbym i swoje życie. To bardzo delikatne są sprawy. Teraz film Milczenie wywołał wiele dyskusji, oczywiście przynosi te wszystkie rozważania, takie wysubtelniające czasami, no można powiedzieć też przymuszające nas do ponownego przebadania, tak, wszystkich spraw, no jest jednak to jest życie nasze,
można
życie
powiedzieć, że ludzi. A to wysubtelnianie ma trochę zawsze sensu, tak? Bo jednak patrzymy zawsze z perspektywy albo dużej odległości na męczeństwo takiej geograficznej albo czasowej. I rzeczy wydają nam się często bardzo takie czarno-białe, tak? Że każdy sobie myśli, że o, ho, ho, prawda? Też bym tak postąpił. Podczas gdy wiemy na przykład, że dawni męczennicy nie umierali tam za te symboliczne, tak, garstkę kadzidła, którego nie chcieli rzucić na ołtarz jakiegoś tam bożka, prawda? Więc kiedy jakby to męczeństwo jest takiej zupełnie realności życia, no to często wydaje się, że trzeba pewnie zwalczyć sobie takie przekonanie, że umiera się za coś błahego. Wydaje mi się, że o tyle takie często wysubtelnienia mogą nam czymś pomagać, chociaż rzeczywiście mogą, też badają nasze dusze, bo jednak możemy stwierdzić, że dla nas to jest słaby argument, tak? To co się dzieje, tak. I że jednak lepiej ustąpić.
Z jednej strony męczeństwo jako jednak trwanie, wybór, konsekwencja, dlatego że prawda, która nie może zostać zostawiona i prawda, która jest też po prostu słowem miłości, tak? Także dla tych, którzy mordują męczennika. Kiedyś ktoś powiedział to w innym kontekście, że zgorszeniem, tak? To już była mowa o tych, których werbowano, próbowano łamać i werbować do służb komunistycznych, tak? To się mówi, ale coż oni na złego zrobili? W końcu później podpisali świstek, nic potem złego nie robili. Wszystko to ważąc, trzeba oczywiście pamiętać, że jedną z rzeczy, którą wtedy zrobili, było zgorszenie, także dodatkowe, tak? Tych, którzy ich werbowali. Pokazanie, że
są tak łatwo jest skuteczni.
Tak, że tak łatwo łamać ludzi, że nie ma żadnego oporu, że niby ten ksiądz, a ten tam biskup, a ten z kolei profesor, a ten coś. Tak łatwo ten oficer, ten i mimo wszystko dają się wprowadzić w tego rodzaju rozważania. No dobrze. To może zakończyliśmy właśnie trochę tym, że o męczennikach myśli się także wtedy, gdy gdy się ma pokusę, żeby powiedzieć sobie, no cóż, tyle jest skomplikowanych wyborów, jeden więcej, jeden mniej, tak, jeden świstek, jedno ziarnko kadzidła, takie rzeczy stoją przed nami. Co oczywiście nie zmienia faktu, że także równie chrześcijańskie jest czczenie męczenników, jak i wybaczanie miłosierne wtedy, gdy człowiek się łamie, potem nawraca się, gdy podnosi. O tym wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy i w czasie już bardzo bliskim do świąta, ale jeszcze ciągle wewnątrz czasu męki pańskiej, dzisiaj snuliśmy rozważania. Dziękujemy za uwagę, dziękuję Tomaszowi Rowińskiemu, dziękuję Ci Tomku
za
obecność dzisiaj. Zapraszam Państwa do następnego konwersatorium za tydzień, już w niedzielę świąteczną, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, a my jak zwykle o godzinie 13. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.